Nie wierzyłem, że dostanę paszport. I nagle dostałem. Teraz, kiedy oglądałem swoje dokumenty z IPN-u, okazało się, znalazłem taką notatkę służbową esbecji tutaj łódzkiej, datowana na 72 lub 3 rok, że obserwacje obywatela nie wskazują na to, iż podejmuje jakąkolwiek działalność polityczną. I jeżeli będzie występował o wyjazd do KK, czyli krajów kapitalistycznych, można udzielić mu zezwolenia. Czyli w 73 roku, według ich informacji, nie robiłem nic, a ja dopiero zacząłem wtedy tylko mądrze robić, mądrze działać. Nie tak, żeby wszyscy widzieli, żeby dać się złapać, oczywiście. To był paszport turystyczny i to było, powiedzmy, pół na pół. Miałem wyjechać do znajomego z Berlina Wschodniego, Niemca, który poprzez więzienie, próbę ucieczki znalazł się w Berlinie Zachodnim. I była koncepcja taka, żeby popracować, jak wszyscy wówczas, zarobić na mieszkanie i wrócić, lub wersja druga, plan B, ewentualnie pozostać na Zachodzie. No i wersja B zwyciężyła i to było takie cięcie tego rodzaju, że nie stać okrakiem na barykadzie, tylko wystąpić o azyl polityczny i to też trwało dosyć długo, ponad rok, zanim zostałem uznany. Musiałem udowodnić, z jakich powodów, co mi zagraża i tak dalej, żeby zostać uznany jako uciekinier polityczny.
Ponieważ mamy trzy określenia, proponuję jednak niezależne. W drugim punkcie i w trzecim jest tak samo, niezależne, samorządne. Ponieważ naprawdę większość jest za niezależne, dlatego proponuję już tu nie stwarzać problemów. Niech zostaną, tak, niezależne związki zawodowe. Żeby to została krótka, trzyosobowa, trzyobrazowa.
No już podpisaliśmy.
Ale tam jest trzy określenia są, w drugim punkcie i w trzecim punkcie. Ponieważ już mówiliśmy my wcześniej, że niezależne i samorządy już wykreślamy, tylko zostają niezależne i nie ma innych spraw. Niezależne związki zawodowe. Ale nie, tu są trzy określenia w tym protokole.
Nie, dostaną, wybierzecie sobie na
ale czy mogliśmy skrócić?
Nie, już nie można.
To niech będzie trzy określenia. Niezależne, samorządne, związki zawodowe. To przyjmiemy jako trzy określenia.
Niezależne,
samorządne, związki zawodowe.
Dobrze. Tak. Wykreślamy w obu egzemplarzach.
Nie, to chyba nie. Nie,
niezależne, samorządne. To nie jako nazwę własną, tylko przymiotnikowe określenie.
To znaczy, że jeszcze raz powtarzam. Niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Tak jest. Wykreślamy.
No. Nie, panie prezesie, nic nie wykreślamy. Niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Nie do swojego tekstu, a tu dodać trzeba.
A tam trzeba dodać.
Pozostajemy według tekstu wczorajszego uzgodnionego. I tu jest napisane, tworząc nowe, niezależne i samorządne związki zawodowe.
No dobrze. I ta nazwa zostaje jako pewna.
Dobrze. Dobrze. Teraz punkt drugi, tak? Mamy w dwóch egzemplarzach. Podpisujemy, tak?
Tak jest, podpisujemy.
Podpisujemy. Pan będzie uprzejmy.
Zanim żona przyjechała, czyli w roku 78, powiedzmy przez 6 miesięcy, 79, 80 do 81 roku, do wybuchu stanu wojennego, właściwie stosunek władz niemieckich był bardzo pozytywny. Ludzie, którzy występowali o azyl, dostawali zezwolenie na pracę, przysługiwał im zasiłek dla bezrobotnych, czyli trzeba rozróżniać między socjalnym, zasiłkiem socjalnym, a pieniędzmi dla bezrobotnych, które zostały wypracowane. Oni uznali to, że pracowałem przez kilka, półtora roku w przedsiębiorstwie rozpowszechniania filmów tam na stokach i zostałem przez pół roku, chyba czy 5 miesięcy dostawałem zasiłek dla bezrobotnych według stawek takich, jakby pracował u nich na tej samej funkcji. Ale to wszystko się ucięło się w momencie pogarszania się sytuacji ekonomicznej Niemiec, to jest raz, dwa, kiedy napłynęła taka masa uciekinierów z Polski. Czy też ludzie, którzy już tutaj byli, ujawnili się, prawda? Mówię o Berlinie Zachodnim, do którego się wjeżdżało jak do stodoły. Ze strony zachodniej nie było żadnej kontroli, prawda? To było miasto otwarte dekretami alianckimi. I nagle był to potworny problem dla władz Berlina Zachodniego i musieli wprowadzić ograniczenia.
Chcę szczególnie podkreślić, że odnośnie spraw płacowych będą one rozwiązywane w myśl dyskusji, które miały miejsce na grupach branżowych. będzie wprowadzana stopniowa podwyżka płac grup pracowniczych, przede wszystkim płac najniższych. Uzgodnione jako zasadę, że płace będą podnoszone w poszczególnych zakładach i grupach branżowych. Podwyżki będą realizowane przy uwzględnieniu specyfiki zawodów i branż w kierunku podwyższenia uposażenia o jedną tabelę płac bądź odpowiedniego zwiększenia innych elementów płac lub grup zaszeregowania. W odniesieniu do pracowników umysłowych przedsiębiorstw podniesieniu uposażenia odpowiadającego wysokości jednej kategorii osobistego zaszeregowania. Informuję dalej, że jest propozycja, żeby powiedzieć, zawrzeć postanowienie, że nad realizacją wszystkich spraw tutaj poruszonych, to znaczy zawartych w 21 postulatach, będzie pracowała komisja rządowa i tu moglibyśmy przyjąć taką formułę, wspólna komisja rządowa, w skład której wejdą odpowiedni przedstawiciele rządu, jak i odpowiedni przedstawiciele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
Ja miałem dużo szczęścia. Ja pracowałem przez pierwsze 3 lata. Oprócz pierwszych paru miesięcy, kiedy pracowałem w fabryce, pracowałem w dziale Europy Wschodniej w odpowiedniku jak gdyby Biblioteki Narodowej, czyli Staatsbibliothek w Berlinie Zachodnim. To była zupełnie przyzwoita praca i można powiedzieć nieźle płatna, tyle że umowy nie było. Była umowa, kontrakt, tak, czyli przedłużana co rok.
Ja zostałam dotknięta tymi permanentnymi zmianami. Już nie było tak wesoło, ponieważ to, co Wojtek twierdził, że otrzymam te udogodnienia po prostu po przyjeździe, mnie nie dotknęły. Przyjechałam na paszporcie jednorazowego przekroczenia granicy, bo wyjeżdżałam na pobyt stały, z możliwością wymiany na konsularny, co też zrobiłam. W związku z tym byłam dalej obywatelem polskim oczywiście. Sytuacja dla Polaków przebywających w Niemczech pogarszała się, tym samym dla cudzoziemców wszystkich, ale mówię o tej naszej grupie narodowościowej, z roku na rok. To znaczy przyjechałam i okazało się, że nie będę miała ani zezwolenia na pracę, ani bezpłatnej szkoły językowej. Zakaz pracy miałam na lat 10. W tej chwili, kiedy o tym opowiadamy młodym ludziom, czy w średnim wieku, którzy przyjeżdżają do Berlina i pracują w normalnych warunkach 30-letnim, 20-letnim, to oni nie mogą w to uwierzyć, że po prostu przyjmuje się cudzoziemców z jednej strony, bo w zasadzie gdybym wiedziała o tym, że tak będzie, być może bym z Polski nie wyjechała, zostawiłam tutaj pracę na uniwersytecie.
Nie chcemy tutaj komuś przypisywać, były różne sytuacje, bardzo docenimy dobrą wolę w ogóle premiera Jagiellońskiego, ale podkreślam, nie z winy strajkujących załóg sprawy się przeciągały, nie z winy MKS-u i to byłoby prawda, to by było złe odczucie społeczne i ludzie by to odczuli jako jakoś, prawda, no, wytknięcie policzek. Rozumiemy wszystko, ale ta średnia jak za urlop musi być zapłacona.
Gwiazda. Panie premierze, proponowana przez rząd sposób wypłaty dla wielu grup pracowników stanowi 12-13% normalnego uposażenia, a dla kierowców na niektórych tabelach będzie jeszcze mniej.
Tak, tylko cały czas pan mi mówił, że ja mam działać praworządnie. Mnie też obowiązują określone przepisy, które ja muszę przestrzegać, ale ja nie chcę być tutaj formalistą. Ja się zastanawiam, na gorąco się tak zastanawiam, myślę, ja przecież rozumiem sprawę, że co to znaczy dla pracowników akordowych, czy dla kierowców, czy dla innych. A szczególnie tych, którzy mają dzieci, czy większą liczbę dzieci. Ja się zastanawiam nad tym. A może zróbmy tak. No, ja potem zreferuję władzom, ale teraz podjąłbym decyzję, że umówmy się w ten sposób, że poprzez różne posunięcia i lepszą gospodarkę, i zmniejszenie zużycia surowców i materiałów, i lepszą wydajność pracy, i odrabianie zaległości. Na zasadzie dyrekcja załoga, załatwimy tę sprawę. To znaczy wypłacimy tak jak panowie sobie życzą. Jak panowie to stawiają.
Średniej za 8 godzin.
Tak jest, postawili. Tak jest, jak było postawione.
Nie ma co już tego, postawili.
Ja nie wiem, przekraczam swoje kompetencje.
Poprawkę wnieśmy.
Ten punkt podpisujemy średnia z trzech, z tym, że za 8 godzin, nie bez nadgodzin.
Z tym, że odpowiednie uzupełnienie do tego damy, ja proponuję podpisać. Podpisać z tym, że to uzupełnienie to może wy po tym.
Uzupełnienie?
Ale tak jak za 8 godzin by każdy pracował bez nadgodzin.
Znaczy, tak mówimy. Mówimy.
Tutaj powiedzieli, powiedziałem, że idę na to.
Tak, dobrze.
Ja nie mam na to uprawnień, ale ja rozumiem sprawę.
No tak jest.
Dobrze. Podpisaliśmy.
Tym takim elementem pomiędzy jeszcze, zanim się zawodowo mogłam realizować, był stan wojenny. Było powstanie Arbeitsgruppe Solidarność, Grupy Roboczej Solidarność, w której prowadziliśmy aktywną działalność przez pierwsze 2 lata. Potem to się po prostu, znaczy ja się wycofałam ze względu na córkę, która była tak trochę odsyłana do znajomych, zostawiona sobie i pomagałam mężowi po prostu już nieformalnie. Ale przez te 2 lata byłam po prostu zaangażowana bezpośrednio w działalność i starałam się cały czas właśnie o pracę. I po różnych takich doświadczeniach typowo polskich, praca krótka w sprzątalnictwie plus praca z dzieckiem jako opiekunka. Tagesmutter przez 3 lata udało się mi wreszcie dzięki pomocy, bo sama tego nie wywalczyłam, pomocy współpracownicy, urzędniczki w Senacie Berlińskim do spraw cudzoziemców, pani Cyn, która była współpracownicą słynnej pani Jon, dostałam zezwolenie na pracę. Okazało się, że nie było to dla tej urzędniczki też łatwe. Ona to wywalczyła, ale wcale nie było takie proste. I dostałam zezwolenie na pracę, jedną określoną, o którą się zresztą starałam, więc i tak byłam szczęśliwa, że ją dostałam. To była praca opiekunki dzieci z różnych stron świata w Czerwonym Krzyżu. To był dział w Czerwonym Krzyżu opieki dla uciekinierów i migrantów. I okazało się, że ta praca była niesłychanie ciekawa, niesłychanie rozwijająca. Moja mama się śmiała, że jak się dowiedziała, że ja pracuję z dziećmi, bo moją córką ona się zajmowała, ale to też z tego względu, że prowadziłam zajęcie i nie miałam tyle czasu, bo pracowałam przecież. Ale nieważne, w każdym razie zastanawiałam się wtedy jako teatrolog, jak się mam w tej sytuacji odnaleźć, bo nie byłam wykwalifikowana, to znaczy nie mam wykształcenia pedagogicznego z dziećmi. Właściwie to była praca z dziećmi od lat 3 do młodzieży do 25, więc w sumie to była pedagogika różnych szczebli. Dzięki opiekunom naszym w Czerwonym Krzyżu wykwalifikowanym po prostu było organizowane nam mnóstwo szkoleń na temat właśnie pracy interkulturalnej. I w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że przecież mogę wykorzystać dotychczasowe doświadczenia praktyczne z czasów pracy w teatrze. Pracowałam z dziećmi wtedy częściowo z Polski, dzieci azylerów, przesiedleńców z Polski. Największa grupa to były dzieci arabskie z Libanu wówczas. Robiłam rozmaitego rodzaju spektakle z tymi dziećmi, najpierw tak częściowo oparte na pantomimie. I przeżyłam naprawdę bardzo piękne momenty, kiedy w czasie jednego spektaklu grupa dzieci prezentowała rodzinę i siedziała przy stole i było jedno miejsce wolne i jedno dziecko z publiczności weszło w tę strukturę, usiadło sobie przy stole, wzięło w tym wszystkim udział. To nie ma większego komplementu dla reżysera, jeżeli coś takiego się zdarza.
Mam przed sobą komunikat końcowy. Projekt, oczywiście projekt do uzgodnienia. Wychodzę z tego założenia. Jadę do Warszawy. Jadę na plenum Komitetu Centralnego. Będę referował punkt pierwszy, najbardziej zasadniczy, któryśmy parafowali. Czy wobec tego nie byłoby, nawiązuję do pana inicjatywy, czy nie byłoby celowe to, co już powiedzieli, co słyszałem w informacji ze Szczecina. Czy nie byłoby celowe, żebyśmy odredagowali odpowiedni komunikat, który by zawarł myśli, że my się w zasadzieśmy dopracowali i że wobec tego stoimy na stanowisku, żeby co leży nam na sercu jako najważniejsze. Kończymy strajk, idziemy do roboty.
To była decyzja na swój sposób przypadkowa. Myśmy byli na wieczorze autorskim Krynickiego i Zagajewskiego w 78 roku właśnie, jesienią. Oni we dwójkę byli w Berlinie na stypendium specjalnej fundacji, która zajmowała się pomocą przede wszystkim artystom i akademikom z bloku wschodniego, dawnego bloku wschodniego, i przy okazji organizowano także spotkania z tymi autorami. I takie spotkanie było w Berlinie i ja poszedłem na to spotkanie. I na tym spotkaniu prezentowane były wydania emigracyjne Krynickiego i Zagajewskiego, lub tylko Zagajewskiego, już nie pamiętam w tej chwili, z paryskiej kultury, po tak horrendalnych cenach, że pomyślałem sobie, na Boga, Giedroyć zawsze drukował na końcu książki cenę, która obowiązywała, czy też winna była obowiązywać, i po przeliczeniu stwierdziłem, że ta księgarnia zarabia gigantyczne pieniądze i sprzedaż jest, no dobrze, wolny rynek, mogą robić co chcą. Znajomy mówi, Wojtek, dlaczego nie spróbujemy sami, co się podniecać i denerwować? Ja mówię, no jak to, no, co mam zrobić, napisać do Giedroycia, do paryskiej kultury? Mówi, no jak inaczej? No i rzeczywiście to wszystko się udało, na tyle, że najpierw trzeba było znaleźć księgarnię, która chciałaby współpracować, i znaleźliśmy tego Tomasa Stodika, który był gotów zaryzykować, tak? Czyli zainwestować jakąś tam pulę pieniędzy, początkowo na 20-30 tytułów z paryskiej kultury, potem na cały program paryskiej kultury, potem na wydawnictwa takie jak Spotkania, czy jak Oficyna Poetów i Malarzy z Londynu, czy Polonia, Puls i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób powstał dział polski w niemieckiej księgarni, który był dosyć prężną firmą, która utrzymywała się nie ze sprzedaży właściwie w Berlinie Zachodnim z książek, tylko przede wszystkim ze sprzedaży wysyłkowej do Niemiec Zachodnich oraz do instytutów slawistycznych. Tak? Myśmy mieli bezpośredni import z Francji i z Anglii, przez to nasze ceny mogły być konkurencyjne do tychczasowych firm, które tym się zajmowały. Sprzedaż wydawnictw podziemia. Tak? I w ten sposób można było pomagać zarówno wydawnictwom podziemnym. Myśmy mieli patronat nad wydawnictwem Przedświt Pusty Obłok z Poznania, ale jednocześnie, jeżeli na przykład Instytut Hoovera w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, czy Library of Congress życzyła sobie pewnych konkretnych dokumentów z Polski, które ukazały się w podziemiu, których im brakowały, to myśmy załatwiali to poprzez naszych kurierów, ściągali je i płacąc zarówno kurierom, jak i potem odbijając się na naszych kupcach. Czyli geszeft był dla obydwu stron. Nie zapominajmy wtedy, że przelicznik marki zachodnio-niemieckiej do złotówki na czarnym rynku był gigantyczny. Za 100 marek, no to dobre 2 tygodnie można było w Polsce przeżyć. 2 osoby mogły przeżyć, prawda?
Punkt 8 jest następnym punktem spornym. Odczytać może całość? Mianowicie, podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu utrzymania. Wprowadzone będą stopniowe podwyżki płac wszystkich grup pracowniczych, a przede wszystkim płac najniższych. Uzgodniono jako zasadę, że płace będą podnoszone w poszczególnych zakładach i grupach branżowych. Podwyżki są i będą realizowane przy uwzględnieniu specyfiki zawodów i branż w kierunku podwyższenia uposażenia o 1 tabelę płac bądź odpowiedniego zwiększenia innych elementów płac lub grupy zaszeregowania. W odniesieniu do pracowników umysłowych przedsiębiorstw podniesienie uposażenia odpowiadającego wysokości jednej kategorii osobistego zaszeregowania. Zakończenie wprowadzenia aktualnie omawianych podwyżek płac nastąpi do końca września bieżącego roku zgodnie z porozumieniami branżowymi. MKS nie zgodził się z tym stanowiskiem i wprowadził dodatek, a mianowicie zamiast podwyższenia uposażenia o 1 tabelę płac lub o 1 kategorię osobistego zaszeregowania, wprowadzić zasadę jednolitej podwyżki płac dla wszystkich pracowników. 1000 zł dla osób zarabiających do 3500 zł miesięcznie, czyli tych najniżej zarabiających, oczywiście wynagrodzenia całkowitego przy nominalnym czasie pracy, oraz 500 zł dla osób zarabiających powyżej 3500 zł miesięcznie. Wynagrodzenie również przy takim samym nominalnym czasie pracy. Myślimy, że to jest najbardziej sprawiedliwe i powinno zostać przez Komisję Rządową zaakceptowane.
międzyczasie, kiedy, w który to był rok, 88, 89, wystąpiliśmy o obywatelstwo niemieckie oficjalnie, tak, żeby zakończyć ten... Ja byłem bezpaństwowcem, Basia miała obywatelstwo polskie, trzeba było zakończyć, jakoś to uregulować cały ten proces. I ja potem pracowałem właściwie, mówię o sobie w tej chwili, pracowałem dla firmy niemieckiej, dla księgarni niemieckiej, wydawnictwa polsko-niemieckiego, które finansowane było przez stronę niemiecką. I jeździłem do Warszawy, jeździłem do Krakowa, do Poznania, przedstawiałem te tytuły, kupowałem książki w Polsce, sprzedawałem książki amerykańskie, które dystrybutowaliśmy. Ten okres był fascynujący, kiedy widzieliśmy, jak ta Polska się zmienia dosłownie z miesiąca na miesiąc. Z drugiej strony ja przynajmniej zauważyłem, że są tu nawyki i przyzwyczajenia dla mnie nie do zaakceptowania, jeżeli chodzi o układy biznesowe, handlowe. A więc to już w jakiś sposób mnie zraziło. No ale okej, to był rok 92, 93, więc to było wszystko jak w tyglu, prawda? Mieszało się i kotłowało. Dagna, czyli nasza córka, skończyła 18 lat niebawem i ona była związana z Berlinem Zachodnim niezwykle silnie. Może nie z Niemcami, bo tych Niemiec Zachodnich nie znała, ona chodziła do gimnazjum francuskiego. Zresztą powtarzała, że jest Europejką, ale nie mogła sobie wyobrazić wówczas przeniesienia się do Polski, a my nie mielibyśmy na to żadnego wpływu. Ona była już osobą pełnoletnią, prawda? Zgodnie.
No nie, jeszcze wtedy nie.
No nie, miała 16, ale nie, dwa lata później.
Się, jak się urodziła w 70.
No w 76.
No, to w, miała w 89. No. 13 lat. Ale jeszcze było w sumie, dla mnie przynajmniej, najważniejsze to, że rok 89. To był akurat ten moment, w którym po 7 latach nieposiadania zezwolenia na pracę, niemożności zrealizowania się w zawodzie, zaczęłam pracować w lutym 89. I po prostu dosyć szybko tam widziałam, że w tej pracy się mogę zrealizować, że to nie jest tylko malowanie z dziećmi wykonturowanych rysunków, tylko po prostu, że tworzy się zupełnie coś nowego, że ja się przy tym rozwijam, ja się zmieniam, uczę się czegoś i mogę zastosować swoje umiejętności też. W tym momencie zupełnie sobie nie wyobrażałam tego, że nagle mam to zostawić i znowu zaczynać zupełnie od nowa. Też nie posiadaliśmy, bo to było niemożliwe, jak nie ma normalnych warunków życiowych, nie ma pracy, jakichś zasobów finansowych, a przyjeżdżać do Polski, gdzie mamy mieszkać, nagle kątem urodziny, po prostu to było inaczej, jeżeli ktoś te lata spędzał w warunkach zawodowych normalnych, to wtedy ta decyzja była łatwiejsza.
Musimy sobie zdawać sprawę, co oznacza ten wniosek. Nie tylko dla Gdańska, ale i dla kraju. Przeliczyliśmy tę sprawę. Jeśli byśmy średnio podnieśli dla minimum zarabiających, które obecnie stanowi ten minimum płac, który obecnie stanowi 2, o 400 zł, to jest wydatek w ciągu roku 12 miliardów złotych. Jeśli byśmy podnieśli o 1000, to jest wydatek w skali roku, ponieważ tam jest stawka progresywna, bo to trzeba liczyć przecież z pewną progresją, bo przecież nie chodzi tylko o kategorie najniżej zarabiających, ale o grupy sąsiadujące z tymi najniżej zarabiającymi. Jeśli byśmy do tego zrealizowali drugi wniosek, to jest licząc 40 czy 45% zatrudnionych z ogólnej ilości ponad 11 milionów, prawda, to jest kolejnych, proszę mnie poprawić, w skali rocznej około 35 miliardów złotych. Jest to decyzja, która oznacza kompletną ruinę w gospodarce narodowej i natychmiastowy proces inflacji.
Panie premierze, my rozumiemy, że rzeczywiście jest, nie można robić pieniędzy bez pokrycia, ale także chcemy podpowiedzieć, gdzie te pieniądze są i podpowiadamy. Są aparaty porozwijane tak mocno, z których można zdjąć. Faktem jest, że to nie na ura, nie za szybko i dlatego też tą datę proponuję wszystkim, żebyśmy przyjęli. Mamy związki wolne, niezależne, te związki dopilnują i te pieniądze podpowiedzą, gdzie wziąć, jak wziąć. Jeśli nie zostaną zabrane, wtedy, ponieważ mamy prawo do strajku, po tym terminie zastrajkujemy.
Ja się kiedyś zastanawiałam nad tym, ja zaczęłam pisać pracę na temat 30 lat życia w Polsce, bo wyjeżdżałam mając lat 30 i 30 lat w Niemczech. Te wpływy rozwoju na osobowość w gruncie rzeczy były silniejsze po tamtej stronie. Nie mówię w tej chwili o niemieckości jako takiej, tylko o życiu w innych warunkach. Po prostu w pewnym momencie kupiliśmy sobie ruinę domu po stronie polskiej i spędzaliśmy też tam czas, będąc w sumie żyjąc tak okrakiem na barykadzie. Poza tym nigdy nie straciliśmy kontaktu z Polakami, abstrahując od rodziny. Przyjeżdżało do nas bardzo wielu starych przyjaciół, znajomych. Także kładłam na to duży nacisk dzieci, po to, żeby właśnie w młodym wieku, w tej chwili to jest normalne, ale w latach 80. na przykład, dziecko, które nagle znajduje się w nowym obszarze językowym, uczy się języka po drugiej stronie inaczej.
No i przede wszystkim w innym obszarze ekonomicznym.
Ustalono, że zostanie dokonana poprawa zaopatrzenia ludności w mięso do 31 grudnia 1980 roku. W wyniku, między innymi, zwiększenia opłacalności produkcji rolnej, ograniczenia do niezbędnego minimum eksportu mięsa i dodatkowego importu mięsa. Równocześnie w tym samym terminie przedstawiony zostanie program poprawy zaopatrzenia ludności w mięso z uwzględnieniem aktualnej możliwości wprowadzenia systemu kartkowego. Tak, z uwzględnieniem ewentualnej możliwości wprowadzenia systemu kartkowego. Uzgodniono, że w sklepach Peweksu nie będzie prowadzona sprzedaż deficytowych towarów powszechnego użytku produkcji krajowej. O podjętych decyzjach i działaniach w przedmiocie zaopatrzenia rynku społeczeństwo zostanie poinformowane do końca roku. MKS wnosi o likwidację sklepów komercyjnych, uporządkowanie i ujednolicenie cen mięsa i wyrobów mięsnych na średnim poziomie. Tak, do rozpatrzenia przez rząd.
W Berlinie wyrosło zupełnie inne pokolenie polsko-niemieckie, nazwijmy to w ten sposób, tak? Czyli młodych Polek, młodych Polaków, mających po 30 parę lat, które mówią perfekt po polsku, perfekt po niemiecku, współpracują z instytucjami kulturalnymi niemieckimi lub niemiecko-polskimi i są to ludzie, którzy nie mają tych kompleksów i tego balastu, który myśmy przywieźli, dlatego że, prawda, emigrują. Oni nie emigrowali, oni po prostu zmienili miejsce zamieszkania z Krakowa na Berlin lub z Warszawy na Lipsk, ze Szczecina na Drezno czy na Berlin.
A teraz chcę zwrócić się do wszystkich, którzy mnie słuchali. Kochani, wracamy do pracy 1 września. Wszyscy wiemy, co ten dzień nam przypomina. O czym w tym dniu myślimy? O ojczyźnie, o sprawie narodowej, o wspólnych interesach rodziny, która się nazywa Polska. Myśleliśmy o tym wiele w czasie naszego strajku. Właśnie o tym myślimy, kończąc ten strajk. Czy osiągnęliśmy wszystko to, co chcieliśmy, co pragniemy, o czym marzymy? Zawsze mówię szczerze i otwarcie to, co myślę. To i teraz powiem szczerze. Nie wszystko, ale wszyscy wiemy, że uzyskaliśmy bardzo wiele. Ufaliście mi przez cały czas, a więc wierzcie mi w to, co powiem. Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji mogliśmy uzyskać. Resztę też uzyskamy, bo mamy rzecz najważniejszą. Nasze niezależne, samorządne związki zawodowe. To jest nasza gwarancja na przyszłość. Wywalczyliśmy prawo do strajku, uzyskaliśmy pewne gwarancje obywatelskie, a co najważniejsze, wywalczyliśmy prawo do niezależnych związków zawodowych. Wszyscy pracujący mają zagwarantowane prawo dobrowolnego zrzeszania się w związki zawodowe, a więc prawo do niezależnych, samorządnych związków. A teraz, z taką samą solidarnością i rozwagą, jak strajkowaliśmy, pójdziemy do pracy. Od jutra rozpoczyna się życie naszych nowych związków zawodowych. Dbajmy o to, aby pozostało one zawsze niezależne i zawsze samorządne, pracujące dla nas wszystkich, dla dobra kraju, dla Polski. Ogłaszam strajk za zakończony.